Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Liturgia Słowa, część trzecia. Po ogólnych uwagach dotyczących odpowiedniej postawy duchowej w tym momencie mszy świętej, jaką jest liturgia Słowa, przejdźmy teraz do bardziej szczegółowego omówienia samej celebracji, tak jak przewidują to odnośne przepisy liturgiczne, zwłaszcza ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. Podaje ono w punkcie 57, że w czytaniach zostaje dla wiernych zastawiony stół Słowa Bożego i otwiera się przed nimi biblijny skarbiec. Dlatego należy zachować układ czytań biblijnych, w którym ujawnia się jedność obu testamentów, Starego i Nowego, i dziejów zbawienia. Czytań ani psalmu responsoryjnego, w których zawiera się Słowo Boże, nie wolno zastępować innymi tekstami niebiblijnymi. To ostatnie polecenie nie jest bezpodstawne, gdyż nierzadko, zwłaszcza przy okazji zawierania małżeństwa albo pogrzebu, rodzina prosi o możliwość przeczytania jakiegoś fragmentu poezji czy literatury ulubionej przez zainteresowanych, na przykład z małego księcia Antoine de Saint-Exupéry'ego. W odpowiedzi na takie żądania, mające na celu stworzenie szczególnej atmosfery przeżyciowej, trzeba przypomnieć, że w tym momencie liturgii mamy obowiązek pozwolić Bogu mówić. Liturgia jest Boża, nie nasza. I nikt nie ma prawa nią manipulować. Ze względu na przejrzystość aktów liturgicznych, we mszy świętej z udziałem ludu czytania wykonuje się zawsze z ambony, która jest właściwym do tego miejscem. Kiedy więc po kolekcie celebrans, a w ślad za nim wszyscy obecni siadają, aby słuchać Słowa Bożego, lektor lub upoważniony do tego inny wierny podchodzi do ambony, czyniąc najpierw ukłon w stronę celebransa, który w zgromadzeniu liturgicznym uosabia Chrystusa. Następnie dyskretnie ustawiając odpowiednio mikrofon, aby być dobrze słyszalnym, z szacunkiem i namaszczeniem odczytuje, a raczej proklamuje Słowo Boże. Przepisy liturgiczne nakazują, aby ten, kto czyta, po każdym czytaniu wykonał odpowiednią aklamację. Oto Słowo Boże, na którą zgromadzony lud odpowiada: Bogu niech będą dzięki, oddając w ten sposób cześć Bożemu Słowu przyjętemu z wiarą i wdzięcznym sercem. Lektor, skończywszy czytać, ponownie zwraca się w stronę celebransa i czyni lekki ukłon, po czym odchodzi na swoje miejsce. Teraz następuje śpiew psalmu responsoryjnego, dawniej nazywanego graduałem, który stanowi integralną część liturgii Słowa i jest medytacyjną odpowiedzią oraz podziękowaniem wspólnoty wiernych na usłyszane Słowo Boże. Z tej racji psalm responsoryjny treściowo wiąże się z czytaniem, po którym następuje. Nie może to więc być jakiś dowolny śpiew, na przykład pieśń, czy tym bardziej piosenka z gitarą, fletem i bębnami, jak w Afryce. Nie chodzi przecież o jakieś względy estetyczne czy emocjonalne, ale o wsłuchiwanie się w to, co Bóg ma nam do powiedzenia. A ponieważ jest to psalm wzięty z Biblii, czyli utwór z natury swej przeznaczony do śpiewania, dlatego we mszy świętej z udziałem wiernych powinien być śpiewany, a przynajmniej śpiewany powinien być refren przeznaczony do powtarzania przez lud. Psalterzysta więc, stojąc na ambonie lub w innym odpowiednim miejscu, wykonuje wersety psalmu, podczas gdy całe zgromadzenie siedzi i słucha oraz uczestniczy w śpiewie przez powtarzanie refrenu. Jeśli z jakichś względów nie można śpiewać psalmu, wówczas recytuje się go w taki sposób, aby możliwie najbardziej sprzyjał medytacji nad Słowem Bożym, to znaczy powoli, z małymi chwilami milczenia dla skupienia myśli. Warto nadmienić, że praktykę śpiewania psalmu między czytaniami w mszalnej liturgii słowa potwierdzają świadectwa z IV wieku. Śpiewano wtedy cały psalm odpowiednio dobrany. Później dłuższe psalmy zaczęto skracać, dostosowując do czytań. Zawsze był to śpiew solowy i wykonywał go jeden śpiewak. Tego wymagają także obecne przepisy liturgiczne. Wszyscy obecni w modlitewnym skupieniu, rozważając tekst święty, słuchają śpiewu psalterzysty, któremu na ogół towarzyszą organy. W okresie patrystycznym śpiew międzylekcyjny w mszalnej liturgii słowa nazywano psalmus responsorius albo po prostu responsorium, gdyż psalterzysta wykonywał odpowiedni psalm, a wierni odpowiadali wybranym refrenem. Po odśpiewaniu psalmu responsoryjnego w niedzielę i uroczystości zawsze jest drugie czytanie, które może wykonać ten sam lektor, który czytał pierwsze czytanie, albo ktoś inny. We mszach świętych z udziałem licznej grupy obcokrajowców nierzadko jedno z czytań jest w języku obcym. Bezpośrednio przed Ewangelią wykonuje się Alleluja. Zamiast tego w okresie Wielkiego Postu jest aklamacja Chwała Tobie, Słowo Boże, albo Chwała Tobie, Królu Wieków. Stanowi ona samodzielny obrzęd. Przez niego zgromadzeni na liturgii przyjmują i pozdrawiają Pana, który słowami Ewangelii będzie teraz do nich przemawiał. Wyrażają w ten sposób swoją wiarę w Jego obecność w proklamowanym Słowie. Z tego względu aklamację tę wykonuje się stojąc. Zwykle przewodniczy jej schola lub kantor, a wszyscy zebrani ją powtarzają. Natomiast schola lub kantor śpiewają przewidziany w lekcjonarzu werset zapowiadający treść Ewangelii, która za chwilę będzie odczytana. Jeżeli z jakichś powodów nie śpiewa się Alleluja, to można je opuścić. W dzień Wielkanocy i w uroczystość zesłania Ducha Świętego Alleluja poprzedza specjalny uroczysty śpiew zwany sekwencją, wywodzący się ze średniowiecza. W Wielkanoc śpiew ten zaczyna się od słów „Niech w święto radosne paschalnej ofiary”, a w zesłanie Ducha Świętego zaczyna się od słów „Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień”. W dawniejszej liturgii były używane inne sekwencje, jednak reforma soborowa pozostawiła tylko dwie dla podkreślenia ważności i wielkości tych dwóch szczególnych dni – Wielkanocy i zesłania Ducha Świętego. Sekwencję śpiewają wszyscy zgromadzeni na liturgii w postawie stojącej. Podczas uroczystych celebracji, gdy występuje służba liturgiczna w pełnym składzie, w czasie śpiewu Alleluja do celebransa podchodzą ministranci z kadzidłem. Następuje zasypanie kadzidła do kadzielnicy. W tym czasie inni ministranci, biorąc świece, formują orszak, który będzie podążał do ambony, poprzedzając celebransa. zanim celebrans podejdzie do ambony, lekko pochylając się, szeptem odmawia prywatną modlitwę. Wszechmogący Boże, oczyść serce i wargi moje, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię. Jeżeli celebransowi asystuje diakon, wówczas to on proklamuje Ewangelię w ten sam sposób, przygotowując się do tej posługi. Wcześniej jednak prosi celebransa o błogosławieństwo. Podczas uroczystych celebracji prezbiter lub diakon podchodzi do ołtarza, na którym leży ozdobna księga Ewangeliarza i poprzedzany przez orszak ministrantów przenosi ją na ambonę, skąd proklamuje słowa Ewangelii. Po pozdrowieniu Pan z wami, które w tym momencie przypomina, że to właśnie Chrystus będzie przemawiał, zapowiada słowa Ewangelii według na przykład świętego Mateusza, na co wierni odpowiadają: chwała Tobie, Panie. Następnie kciukiem czyni potrójny znak krzyża na czole, na ustach i na sercu. To samo w tym momencie wykonują zgromadzeni wierni. W uroczystych mszach świętych następuje teraz okadzenie świętej księgi i bezpośrednio po tym proklamacja przewidzianego na dany dzień lub uroczystość fragmentu Ewangelii. Czasem w szczególnych okolicznościach Ewangelia jest śpiewana. Gdy celebrans lub diakon skończy czytać, oznajmia: oto słowo Pańskie, na co wszyscy odpowiadają: chwała Tobie, Chryste. Wyznają w ten sposób wiarę, że przez celebransa lub diakona przemawiał sam Zbawiciel. Spotkałem się z tym, że celebrans, wypowiadając aklamację „oto słowo Pańskie”, unosił i pokazywał księgę. Jednak przepisy liturgiczne nie przewidują takiego gestu, bo on fałszuje wymowę znaku. Kapłan mówi bowiem o Słowie Bożym, które wybrzmiało i jest niewidzialne, a pokazuje materialną księgę. Po tych słowach „oto słowo Pańskie” następuje ucałowanie tekstu Ewangelii na znak szacunku dla Słowa Bożego. Całując księgę, celebrans lub diakon mówi po cichu: niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Jeśli była procesja z Ewangeliarzem do ambony, wówczas po zakończeniu czytania fragmentu Ewangelii i ucałowaniu księgi jest ona procesyjnie odnoszona na specjalny pulpit umieszczony w pobliżu ambony, gdzie księga ta jest przechowywana jako znak obecności Chrystusa w swoim słowie. Gdy liturgii przewodniczy biskup, wówczas przed odniesieniem Ewangeliarza na miejsce błogosławi nim lud. W tym czasie można jeszcze raz powtórzyć śpiew Alleluja. Przedstawione tu czynności związane z czytaniem Ewangelii jednoznacznie wyrażają żywą wiarę zgromadzenia liturgicznego, że jej słowami przemawia sam Chrystus, uosabiany przez celebransa lub asystującego mu diakona. Po zakończeniu lektury tekstów biblijnych zawsze w niedzielę i uroczystości oraz w święta powinna być głoszona homilia, którą wierni słuchają siedząc. Przepisy liturgiczne usilnie zachęcają, aby także w zwykłe dni była choćby krótka homilia. O tym jednak powiem więcej za 2 tygodnie.